Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Artur Dziambor, pomorski poseł Partii Wolnościowcy, a rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
Pana partyjny kolega Dobromir Sośnierz wrócił do Konfederacji. Nie ma Pan ochoty pójść za jego przykładem?
Nie, absolutnie nie mam ochoty pójść za jego przykładem. Rozbrat z Konfederacją był świadomy i pełny. Natomiast Dobromir wrócił tam, gdzie chciał wrócić, gdzie będzie się czuł lepiej, także ja mu życzę szczęścia i powodzenia.
A co tak naprawdę się wydarzyło, że odszedł Pan z Konfederacji?
No, bardzo wiele się wydarzyło. Przede wszystkim koledzy, którzy dzisiaj zarządzają Konfederacją, po prostu mnie w niej nie chcieli, ponieważ ja przypomnę, że ja zostałem usunięty z Konfederacji. Finalnie to nie było tak, że ja sobie poszedłem gdzieś i...
No ale nie bez powodu na pewno.
Tak, zostałem usunięty w momencie, gdy już wiedziałem doskonale i wszyscy już wiedzieli, że nie znajdę się na listach tejże Konfederacji. Gdy po prostu wrogość obecnej władzy wobec mnie była tak ogromna, że już nie było żadnego innego kroku do zrobienia. Mogliśmy się tak jeszcze przerzucać w mediach różnymi uprzejmościami, albo można było to zakończyć. Zostało to zakończone, mogłem sobie wyjść na niezależność, rozwijać swoje.
No i w trzech kolegów założyliście Wolnościowców. Czy uważa pan, że to był dobry ruch?
Tak, uważam, że to był dobry ruch. Zresztą Wolnościowcy powstali dużo wcześniej, ponieważ my założyliśmy Wolnościowców i potem byliśmy wewnątrz Konfederacji, częścią Konfederacji przez jakiś czas. To wyjście na niezależność to była rzecz niespodziewana tak naprawdę i rzecz, do której musieliśmy się jakoś dostosować z partii takiej czysto wewnętrznej, technicznej. I staliśmy się partią masową. To oczywiście ma swoje plusy i minusy. Minus jest taki, że było bardzo mało czasu na zorganizowanie tej partii na skalę ogólnopolską, dlatego dzisiaj wiemy już, niestety, że nie wystąpimy w tych wyborach jako samodzielny byt, jako samodzielna lista. Ale szykujemy się na wybory kolejne, zresztą mamy przed sobą największy maraton wyborczy chyba od lat, dziesiątek lat, bo nigdy nie było chyba tak, że w ciągu jednego roku mamy 3-4 sesje wyborcze.
No właśnie, szykuje się pan do następnych wyborów, czyli to już pan odpuścił.
Znaczy, w tych wyborach jest tak, że wiem, że Wolnościowcy nie wystartują jako samodzielna lista, a czy wystartują w ogóle, to jeszcze zostało kilka tygodni do dyskusji i przez te kilka tygodni pewnie jeszcze będzie aktywnie i może jeszcze się cokolwiek zmieni. Ja pozostaję, powiedzmy, że tak powiem, przytomnym obserwatorem tego, co dzieje się na scenie politycznej. Natomiast są jeszcze inne opcje i są jeszcze nadchodzące wybory. Nadchodzące wybory późniejsze, to są pierwsze, to są samorządowe, a może będą przyspieszone parlamentarne i wtedy będzie trochę inna sytuacja na scenie.
Mówi pan o kilku tygodniach dyskusji. Dyskusji z kim? Z Hołownią, z PSL-em, z PiS-em?
Nie, myślę, że pan Hołownia tę dyskusję uciął już całkowicie i grzecznie poprosiłem, żeby przestał się mną zajmować w swoich wypowiedziach.
No właśnie, ale mówi pan, że zakończył, ale Szymon Hołownia zmienia często zdanie, więc może zmieni i w tej kwestii.
No, może zmieni i w tej kwestii, natomiast ja nie wyobrażam sobie takiego startu dla startu. Ja buduję pewne środowisko, reprezentuję pewne poglądy. One są bardzo dużą wartością, ponieważ są oryginalne jak na scenę polityczną polską. I dzisiaj jeszcze notorycznie niedoceniane przez sondaże i niezauważane przez masowego wyborcę, ponieważ tak jak powiedziałem, mieliśmy bardzo mało czasu, ale ja jestem cierpliwy. Ja pamiętam, jak w 2011 roku zapisałem się do Kongresu Nowej Prawicy, który miał 0,5% wtedy i wystartował w wyborach i nie zebrał podpisów i ostatecznie nie wystartował w ogóle w wyborach parlamentarnych, a 3 lata później mieliśmy już 7,5% i 4 europosłów. Także myślę, że polityka wymaga jednak cierpliwości i zrozumienia okoliczności. Tak? Okoliczności dla Wolnościowców były skrajnie nieprzychylne, więc trzeba było się zastanowić nad tym, czy uda nam się wystartować w jakiejś innej kombinacji. Akurat różne kombinacje były rozważane, większość z nich jakoś się tam po drodze nie udała, więc dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której bardziej zastanawiamy się nad tym, że zostaniemy w domu i będziemy się rozwijać z myślą o następnych wyborach.
Mówi pan, że Szymon Hołownia pana nie chciał, ale Władysław Kosiniak-Kamysz chyba chciał.
No to znaczy, że panowie się dogadali ostatecznie na to, że będą walczyli bardziej o wyborcę Platformy Obywatelskiej, a nie o wyborcę wolnorynkowego, który bardziej przychylnym okiem patrzy na Konfederację. No jest to jakaś strategia, ponieważ wyborców Platformy Obywatelskiej jest więcej niż wyborców Konfederacji, natomiast rozumiem, że taką strategię można było obrać, nie wróżę sukcesów.
No dobrze, to przejdźmy jeszcze raz do Konfederacji, bo mówi się o potencjalnych koalicjach powyborczych, bo przecież bez Konfederacji, z tego co wynika z sondaży, bez Konfederacji nie da się utworzyć rządu.
No tak.
Komu jest bliżej do Konfederacji, Platformie czy PiS-owi?
Nie, ja jestem przekonany, że akurat jeżeli już koalicja, to z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast zaczynam powoli wierzyć w to, co zapowiadają liderzy Konfederacji, czyli to, że będą się stawiali okoniem i nie dopuszczą do żadnych rządów, jeżeli będą mieli taką możliwość, i do powtórzonych wyborów. Jest to dosyć ciekawa strategia. Nigdy jeszcze tego nie grano w polskiej polityce. Jeszcze nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, że trzeba powtórzyć wybory zaraz po wyborach, dlatego że się żadna partia z żadną partią nie dogadały na rządzenie. No jest to strategia, z którą ja się nie zgadzam, ale przyjmuję do wiadomości, że taką strategię mogli obrać, ponieważ oni to powtarzają w absolutnie każdym wywiadzie i na każdym kroku, więc rozumiem, że będą chcieli później dowieść tego po wyborach, że są prawdomówni i że rzeczywiście, jak powiedzieli, tak zrobią. Jeżeli tak będzie, no to czeka nas dosyć duży chaos. Będziemy mieli rząd techniczny, który będzie trwał przez wiele miesięcy, a może i przez wiele lat, ponieważ jeżeli nie zmieni się wtedy nagle sytuacja na scenie politycznej i nagle wyborcy nie zdecydują o przerzuceniu swoich głosów na jedną z partii, które dotychczas nie miały wystarczającej większości, no to będziemy te wybory powtarzali do skutku.
No jeżeli będzie taki scenariusz, o którym pan mówi, to może to ten podział głosów będzie, ale kosztem Konfederacji, która straci na tym, bo przecież będzie można łatwo udowodnić, że dzięki w cudzysłowie Konfederacji nie będzie sprawnego rządu.
No ja dokładnie tak uważam, jak pan redaktor właśnie powiedział. Oni się tam wewnątrz Konfederacji z tym nie zgadzają, uważają, że będą zyskiwać na tej strategii. Zobaczymy, kto ma rację. Ja uważam, że wyborcy, tacy, którzy dopiero co zdecydowali, że będą głosowali na Konfederację, a tu przypomnę, że baza wyborcza Konfederacji to jest około 6-7%. To jest ta grupa, która zagłosowała na Konfederację w 2019, to jest ta grupa, która głosowała świadomie na tych konkretnych ludzi, którzy byli w Konfederacji, a wszystko, co jest powyżej tego, no to są wyborcy, którzy niedawno przyszli. Ten skok Konfederacji na kilkanaście procent, on głównie wynikał z tego, że właśnie Szymon Hołownia połączył się z PSL-em. I to tutaj zyskali bardzo. I to są wyborcy, którzy będą w stanie się zastanowić nad ponownym głosowaniem, jeżeli zobaczą, że ci, których wybrali, no zachowują się tak szczerze mówiąc nieodpowiedzialnie, bo niechęć do wzięcia władzy, moim zdaniem, jest brakiem odpowiedzialności, niezależnie od tego, z kim ta władza miałaby być. To jednak każda partia o tym marzy. A w środowisku, powiedzmy, około korwinowym, w którym byliśmy przez większość naszego życia, myśmy nie marzyli o tym, że kiedykolwiek wejdziemy do Sejmu. A teraz jest nagle szansa, że to środowisko może rządzić krajem. No to moim zdaniem należy tę władzę wziąć i nie narzekać. Ale władze obecne Konfederacji mają nastawienie takie, że właśnie będą mówili nie, bo nie. Jest to też jakaś strategia, zobaczymy, kto będzie miał rację, czy oni, czy my, bo my chyba obaj twierdzimy, że będą na tym tracić.
No właśnie, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę Konfederację en bloc w całości, no to być może będzie tutaj kłopot, ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, czy Platforma, czyli któraś z tych partii, która wygra wybory, będzie chciała po prostu wyciągać, kolokwialnie mówiąc, posłów z Konfederacji, jest to możliwe?
Ja w to nie wierzę akurat. Znając środowisko Konfederacji, uważam, że to nie są ludzie, którzy będą w stanie się przemianować na inną partię tylko dlatego, że dostaną jakieś stanowisko. To są bardzo różni ludzie i z różnymi poglądami. Tam wewnętrzna spójność programowa jest bardzo mała, natomiast łączy ich wspólny projekt i nie opłaca się im po prostu zwyczajnie przenoszenie się do jednej z tych wielkich partii, do tych przedsiębiorstw politycznych, jakimi są Prawo i Sprawiedliwość czy Platforma Obywatelska, bo tam znikają całkowicie w gąszczu całej reszty. W Konfederacji każdy może czuć się wyjątkowym, więc jest troszkę inaczej. Natomiast wszelkie inne dyskusje my powinniśmy toczyć nie na temat tego, kto z kim, dlaczego i kogo lubi, tylko na temat tego, jaki program jest do zrealizowania, jakie są punkty programowe do zrealizowania. I tutaj no, trzeba zaznaczyć to, że jednak no, Prawo i Sprawiedliwość gospodarczo od Konfederacji różni się skrajnie w wielu przypadkach. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie suwerennościowe, bezpieczeństwa i tak dalej, to tutaj mają spójność pełną. I jest dokładnie odwrotnie w przypadku ewentualnej współpracy z Platformą Obywatelską. Więc nie jest to łatwe. Jest to oczywiste, że nie jest to łatwe, ale jednak no, na coś trzeba się dogadać i jeżeli udało się połączyć skrajnie antyunijnych posłów suwerennej Polski z prounijną jednak elitą Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, że uda się też połączyć i Konfederację, czy to z PiS-em, czy to z Platformą. Ja akurat będąc jeszcze w Konfederacji sugerowałem, że to właśnie koalicja z Platformą jest naszym ewentualnym scenariuszem, naszą przyszłością. Na co oczywiście no, większość posłów Konfederacji się nie zgadzało.
No właśnie, ale gdyby Konfederacja poszła w koalicję z Platformą Obywatelską, nie boi się pan tego, że zostałaby zjedzona, tak jak chociażby Nowoczesna?
Nie, akurat Platforma Obywatelska nie ma tego w sobie, co Prawo i Sprawiedliwość ma, czyli doświadczenie polegające na tym, że jeżeli ma jakąś partię koalicyjną, to się zajmuje zniszczeniem tej partii koalicyjnej.
No ale tak się stało z Nowoczesną, tak Nowoczesna się stało z Zielonymi.
Ale Nowoczesna z własnej woli weszła do środka, do Koalicji Obywatelskiej i stała się częścią tej Koalicji Obywatelskiej już w tym momencie bez zdolności do samodzielnego bytowania. Tutaj to jest troszkę inaczej. Ja mam na myśli doświadczenia z LPR-u i z Samoobrony, które były jednak samodzielnymi bytami i zniknęły z mapy po współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Więc to każdy bierze pod uwagę i każdy zna te metody, którymi się Prawo i Sprawiedliwość posługuje, więc no, można jedynie powiedzieć, przestrzegam, ale to już jako obserwator z boku.
Czy spytam pana teraz właśnie o to, co będzie decydowało o wyniku wyborów? Czy kwestie gospodarcze, czy kwestie światopoglądowe, czy jeszcze inne?
Kwestie światopoglądowe, mam wrażenie, w tych wyborach przechodzą na drugi plan i bardzo dobrze, ponieważ no, jednak powinniśmy się głównie zajmować bezpieczeństwem i gospodarką. Więc ta partia, która będzie gwarantowała bezpieczeństwo w tym trudnym czasie, w którym cały czas jeszcze trwa, no, powiedzmy, wojna troszkę na mniejszą skalę, ale jednak wojna przy naszej granicy, za naszą granicą, oraz gospodarka, czyli ci, którzy będą mieli lepsze rozwiązania na to, żebyśmy rzeczywiście się bogacili. No to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość w ciągu ostatnich miesięcy, uchwalając te wszystkie programy socjalne, których koszt łączny to są dziesiątki miliardów złotych, których w tym momencie w budżecie nie ma, oraz zapowiedź podwyższenia najniższej krajowej, czyli gigantyczny skok inflacyjny, który nas czeka od 1 stycznia, no to są tak naprawdę ruchy, które no psują gospodarkę zwyczajnie. I teraz pytanie, czy która partia będzie miała lepsze rozwiązanie na to, jak temu zaradzić, ponieważ to, co Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło, to niestety są też w dużej części prawa nabyte. A z praw nabytych zrezygnować się nie da, co już wielokrotnie pokazano. I bardzo ciężko będzie teraz wytłumaczyć, że trzeba coś likwidować, co zostało już dane i zapowiedziane.
No właśnie, będzie pan prawdopodobnie od października będzie pan poza Sejmem. Czym pan będzie się zajmował?
Wykładowcą będę. Jestem szczęśliwie udało mi się zrobić doktorat z marketingu politycznego, z politologii. Będę wykładał na uczelniach.
A nie jest panu trochę dość już polityki? Spytałem o to samo Beaty Maciejewskiej w piątek z zupełnie innych powodów, ale pana spytam o to samo.
Nie, ja kocham politykę. To jest moja całożyciowa pasja. Ja się najlepiej czuję, gdy przekraczam próg Sejmu i to jest miejsce, w którym powinienem spędzać najwięcej czasu. Natomiast no nie za wszelką cenę, tak? Więc to, co tam się wydarzyło wewnątrz, musiało się zakończyć, no, ale jestem, mówię, cierpliwy. Tworzę środowisko, w które wierzę i uważam, że może się rozwinąć w ciągu najbliższych kilku lat. Wybory, które teraz nadchodzą, samorządowe, europarlamentarne, które będą na troszkę innych warunkach, później prezydenckie w 25, to są wszystko sesje wyborcze, które mogą tak naprawdę pomóc w rozwijaniu się środowiska. I też zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja na sali sejmowej, ponieważ to, w jaki sposób podzieli się Sejm, będzie później dawało lub nie dawało możliwości na rozwijanie się środowiska pozaparlamentarnego. Takie środowisko nigdy nie ma łatwego życia. Organizacyjnie jest to bardzo trudne, ponieważ w 100% opiera się o ludzi, którzy uprawiają politykę hobbystycznie, a nie zawodowo. No jednak zupełnie inaczej jest, gdy się zawodowo uprawia politykę, bo wtedy ma się na to i czas, i pieniądze. A tutaj będziemy przechodzili w tryb, w którym polityka się uprawia na Twitterze wieczorami. Więc no jednak troszkę gorzej. Ale myślę, że jesteśmy w takim świecie w tym momencie, w którym bardzo dużo bo o bardzo wielu sprawach decyduje aktywność internetowa również, więc śpię spokojnie z myślą o przyszłości.
Kilkukrotnie podczas naszej rozmowy wspomniał pan o tych nadchodzących wyborach. Czy to oznacza, że w wyborach samorządowych będzie chociażby pan startował na prezydenta Gdyni?
Jeszcze nie wiem. To jest decyzja do podjęcia na daleką jeszcze przyszłość.
Nie wyklucza pan tego?
Uwagę. Nie wykluczam oczywiście, natomiast znam też sytuację, jaka jest w Gdyni. Wiem doskonale, że Wojciech Szczurek jest prezydentem, kandydatem na prezydenta w następnych wyborach praktycznie nie do pokonania, więc to by wymagało naprawdę dużego skupienia wszystkich środowisk, które są niezwiązane z Wojciechem Szczurkiem, żeby spróbować z nim konkurować.
No dobrze, zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, czy wystartuje pan w wyborach samorządowych i zobaczymy, jak wolnościowcy będą się w najbliższych latach rozwijać. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę.